Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem za kilka minut będzie Danuta Rocławska, psycholog i coach, specjalistka od motywacji, ale też od walki z wypaleniem zawodowym. I to właśnie o wypaleniu zawodowym w czasie pandemii będziemy rozmawiać. Co robić, gdy praca zaczyna sprawiać problem, a każdy poniedziałek i powrót do zadań zawodowych napawa lękiem. Zostańcie Państwo z nami. Połączyliśmy się z Danutą Rocławską, psychologiem i coachem. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Czy ludzie przyzwyczaili się już do pandemii? Oswoiliśmy ją w jakiś sposób?
Ja bym powiedziała, że to jest jakiś proces i że jesteśmy w procesie oswajania. Pierwszy szok mamy już za sobą, ale wciąż jest coś takiego, że czekamy na rozwój wypadków. No, sprawdzamy sobie te wzrosty zachorowań, zastanawiamy się, czy będzie jakaś druga fala, jak będzie przebiegać. I ja to widzę tak, że niepewność jest może mniejsza niż w kwietniu czy w maju. Natomiast znaki zapytania i wątpliwości wciąż się pojawiają i wciąż mam takie wrażenie, że częściej niż zwykle mierzymy się z jakimś nie wiem. Natomiast człowiek ma taką naturę, że nawet w największym chaosie próbuje uporządkować tą rzeczywistość, w której jest, więc tak, no jakieś nawyki nowe na pewno już się pojawiły, wiemy już, o co musimy dbać, żeby czuć się bezpiecznie, jakieś takie nowe standardy, więc ta nowa normalność gdzieś tam już zaistniała.
To nie jest taka zupełnie normalna sytuacja, prawda? Ona wpływa na nasze życie rodzinne, na naszą pracę.
Ona zdecydowanie wpływa na nasze życie, natomiast to, jakie odzwierciedlenie w psychice ta sytuacja znajduje, to jest sprawa bardzo indywidualna. I ja bym tutaj no, tak próbowała trochę pokategoryzować, ale myślę sobie, że dla jednych osób to jest taka zmiana, taka stricte organizacyjna, w sensie ludzie po prostu potrzebują na nowo zorganizować sobie taki rytm dnia, na nowo jakieś właśnie bardziej sprzyjające nawyki wypracować i w inny sposób zaplanować wakacje, osadzić się w jakimś nowym modelu pracy, na przykład jeżeli pojawia się praca zdalna, czyli coś takiego z poziomu zachowań i nowych nawyków, czyli takie operacyjne podejście. Część osób myślę, że jest w takich wyzwaniach bardziej emocjonalnych, czyli mierzy się z jakimś cały czas jakimś niepokojem, lękiem i tutaj dużo energii i zachowania właśnie idzie w tą stronę, żeby jakby zmniejszyć ten poziom napięcia związany z tą sytuacją. Natomiast myślę sobie, że jeszcze dla innej grupy osób to doświadczenie może być nawet takie bardziej jakieś egzystencjalne, tak? Czyli pojawiają się jakieś pytania o ważność pewnych spraw w naszym życiu, może nawet pytania o sens życia, o styl życia, o jakieś postawy i wartości. Ma wpływ, ale jest to kwestia bardzo indywidualna.
A czy to, co się dzieje, że nie wszyscy mogli wrócić na swoje stanowiska do firmy, część osób nadal pracuje zdalnie z domu, to ma jakiś wpływ na to, jak my się czujemy w tej pracy? Możemy być ofiarą takiego wypalenia zawodowego? Czy to jest też, ta pandemia może to powodować?
Znaczy rzeczywiście tak jest, że wiele firm uruchomiło taki model pracy hybrydowej, takiej mieszanej, czyli częściowo w domu, częściowo jeszcze w biurze. I ja myślę, że sama praca z domu, ona jest wyzwaniem, czy na pewno była na początku, jak po prostu zostaliśmy trochę przymuszeni do tego przez sytuację. Natomiast na pewno nie jest takim wystarczającym czynnikiem zwiększającym podatność na wypalenie. Bo trzeba pamiętać, i na to bym tutaj zwróciła uwagę, że taką bezpośrednią przyczyną wypalenia zawodowego jest jednak przeciążenie pracą, jest jednak przeciążenie nadmiar zadań, obowiązków, które powodują, że ten nadmiar przekracza możliwości człowieka. A druga trudność, o której bym wspomniała, to wynikająca z samych takich technicznych uwarunkowań pracy zdalnej, w sensie takiej, że pracując zdalnie, bardzo często pracujemy na wideoczatach, pracujemy na różnych platformach, dzięki którym w ogóle komunikujemy się ze światem. Często pracujemy z użyciem kamery. I to może być dość takie wyczerpujące. Można sobie wyobrazić, że 8 godzin pracy na takiej platformie, na Zoomie, na Teamsach z udziałem kamery, to tak jakbyśmy byli 8 godzin na jakimś wystąpieniu publicznym, na scenie. I to może powodować, zwiększać nasze zmęczenie, tak bym powiedziała. Zresztą to zjawisko już nawet doczekało się swojej nazwy. Mówi się o syndromie Zoom fatigue, czyli o takim zmęczeniu Zoomem, który po prostu wynika z tego, że musieliśmy przestawić się na inny, taki dość kosztowny w sensie naszych zasobów sposób komunikacji.
A jeśli my w niedzielę z niepokojem i z niechęcią myślimy o powrocie do pracy w poniedziałek, to jest jakiś już objaw wypalenia albo może być to objawem wypalenia?
Ja bym była tutaj ostrożna z takim kategorycznym stwierdzeniem, aczkolwiek byłabym czujna. Jeżeli obok tej niechęci związanej z powrotem w poniedziałek do pracy pojawiają się także inne jakieś objawy, na przykład poczucie zmęczenia, pomimo tego, że właśnie mija weekend i odpoczywaliśmy i ładowaliśmy nasze akumulatory i baterie, ale czujemy się zmęczeni. Jeżeli na przykład dochodzą do tego jakieś takie sygnały psychosomatyczne, na przykład, nie wiem, boli nas głowa, albo częściej niż wcześniej zapadamy na jakieś przeziębienia, albo czujemy jakieś rozdrażnienie takie emocjonalne, takie rozchwianie, to już powinno być czymś, co nas powinno zastanowić i jakoś tak zatrzymać.
Czyli nie wystarczy tylko nie lubić poniedziałków.
Poniedziałki są w ogóle złą sławą owiane, nie wiem czy słusznie czy nie, ale na pewno nielubienie poniedziałków nie jest jakimś wyraźnym symptomem do tego, że aha, może przeżywam wypalenie.
Kogo może dotknąć wypalenie? Czy są jakieś grupy zawodowe, ludzie w jakimś wieku, którzy są bardziej narażeni?
Tak, ale zanim przejdę do tych grup zawodowych, bo rzeczywiście są grupy, które i zawody, które bardziej są predysponowane do takiego wypalenia, to powiedziałabym może trochę o takich czynnikach osobowościowych. Jest takie bardzo ładne powiedzenie, bardzo obrazowe, żeby się wypalić, trzeba płonąć. I na wypalenie bardziej narażone są osoby, które angażują się, które wkładają 100% siebie w pracę, które wkładają swoje serce w pracę. To są też często osoby takie ciekawe świata, otwarte, empatyczne, ale też osoby ze skłonnością do perfekcji, osoby, które wymagają bardzo dużo od siebie. I to jakby z drugiej strony są takie osoby, z których firmy bardzo często korzystają właśnie z tej ich takiej pracowitości i nakładają na te osoby coraz więcej różnych nowych wyzwań. I przy tej takiej potrzebie wykazania się ten nadmiar obowiązków prowadzi do takiej spirali, kiedy mam bardzo dużo pracy i czuję, że po prostu powoli przestaję nad tym panować. Natomiast jeżeli chodzi o zawody, to tutaj bym wskazała na takie zawody, gdzie jest kontakt człowieka z człowiekiem, czyli wszędzie tam, gdzie pracujemy empatią, gdzie jest jakiś element troski, czy jakiś taki element obsługi, właśnie takiej jakiejś, nie wiem, pracy rozwojowej z drugim człowiekiem, to te zawody, mam na myśli tutaj na przykład nauczycieli, menadżerów, pracowników infolinii i oczywiście też lekarzy i wszystkie te środowiska medyczne, to są zawody, które na pewno są bardziej predysponowane właśnie przede wszystkim przez ten taki bliski, empatyczny kontakt człowieka z człowiekiem. Zresztą co ciekawe, pierwsze takie opisy dotyczące wypalenia zawodowego, one pochodzą z lat 50. i właśnie dotyczyły środowisk medycznych. Można powiedzieć, że tam po raz pierwszy psychologowie i badacze, którzy w ogóle zajęli się tym tematem, pierwszy raz tam dostrzegli te symptomy, o których dzisiaj rozmawiamy.
Do rozmowy z Danutą Rocławską, psychologiem specjalistką od motywacji, ale też od walki z wypaleniem zawodowym wrócimy po 14:30.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Witam Państwa ponownie. Ze mną jest Danuta Rocławska, psycholog i coach, a rozmawiamy o wypaleniu zawodowym. Powiedzmy, co to znaczy? Jakie mogą być oznaki takiego wypalenia zawodowego?
Ja bym tutaj zwróciła uwagę na takie trzy zmienne. Przede wszystkim to jest wyczerpanie, takie długotrwałe zmęczenie, które właśnie nie znika po okresie odpoczynku. I nie chodzi tutaj tylko o zmęczenie fizyczne, ale także o takie zmęczenie emocjonalne, czyli nagle stajemy się bardziej podatni na takie właśnie stany rozdrażnienia, chwiejności emocjonalnej albo odczuwamy jakąś wyraźną trudność w kontrolowaniu naszych emocji, ale też takie właśnie wyczerpanie poznawcze, czyli zaczynamy mieć problem z kojarzeniem, bycie kreatywnym zaczyna być dla nas jakoś bardziej problematyczne. Nawet czasami w takich bardziej rutynowych pracach zaczynamy odnajdywać się trochę gorzej, ponieważ mamy na przykład trudność z koncentracją uwagi.
Praca nam przestaje sprawiać satysfakcję?
Tak, praca przestaje nam sprawiać satysfakcję i to, co ciekawe, wciąż możemy odnosić jakieś sukcesy, ale one po prostu przestają nas cieszyć. Tutaj jakby powiązane z tym jest takie obniżenie w ogóle poczucia sprawczości, obniżenie satysfakcji, jeżeli chodzi o takie dokonania osobiste. Natomiast do tych objawów jeszcze bym dołożyła taki brak zaangażowania, właśnie obniża nam się ta satysfakcja i my po prostu prostu spada nam motywacja. Przestaje, tak jak byliśmy zaangażowani, płonęliśmy, to teraz po prostu nam się, krótko mówiąc, nie chce. Ale też z takich bardzo ważnych i czytelnych sygnałów, też takich dosyć niepokojących, to jest coś, co się nazywa depersonalizacja fachowa, ale tutaj chodzi o takie bezosobowe traktowanie ludzi, czyli następuje taka zmiana w postawie wobec ludzi, w pracy, wobec kolegów, wobec klientów, takie wychłodzenie w relacjach. I to jest taki obraz kilku takich zmiennych, kilku takich cech, które na ten syndrom wypalenia się składają.
Czy to jest proces? Czy wypalenie zawodowe rozwija się przez dłuższy czas? Czy to po prostu przychodzi z dnia na dzień? Któregoś dnia już czujemy, że, no, że to jest koniec, że nie dajemy więcej rady?
To jest oczywiście proces. Wypalenie zawodowe wpisuje się w taki kryzys długotrwały. Nie można się wypalić z dnia na dzień. W tym procesie nakładają się kolejne wyzwania, po prostu coraz trudniej nam realizować różne rzeczy. Wypalenie zawodowe też ma różne etapy. Na tym pierwszym etapie wystarczy po prostu porządnie odpocząć, jakiś dobry urlop, taki dwutygodniowy z odłączeniem się od pracy, od źródeł stresu, od koniecznie od poczty e-mailowej, od telefonów. I to jest taki moment, gdzie jeszcze po prostu można się w miarę szybko zregenerować. Natomiast jeżeli tego nie wychwycimy w odpowiednim momencie, to to wypalenie, ten proces następuje i wchodzi w kolejne fazy. No te ostatnie fazy oczywiście często wymagają już pracy ze specjalistą, z psychiatrą, często kończy się hospitalizacją. Także tutaj trzeba być uważnym, bo te symptomy pojawiają się i dobrze jest być po prostu na te objawy uważnym, żeby nie doprowadzić do tego ostatecznego momentu, kiedy wychodzenie z wypalenia jest naprawdę długotrwałym procesem, potem w drugą stronę.
Czy to wypalenie może być połączone na przykład z depresją, bo z tego co Pani mówi, to wiele tych symptomów trochę depresję przypomina.
Może być połączone z depresją i rzeczywiście, tak jak Pani powiedziała, są tutaj podobne objawy. Natomiast to, co wypalenie zawodowe odróżnia od depresji, to, że w wypaleniu zawodowym możemy jednak czerpać satysfakcję z innych obszarów w naszym życiu. Natomiast w depresji jest tam bardzo dużo takiego smutku i takiego poczucia jakby bezradności i ono się jakby tak rozlewa na całe nasze życie i funkcjonowanie we wszystkich praktycznie obszarach życia.
Czy monotonia albo takie samotne wykonywanie zadań w zaciszu domowym, to mogą to zjawisko wypalenia nasilać albo w ogóle spowodować?
Sama monotonia myślę, że nie. Natomiast monotonia może na pewno zwiększyć nam poziom napięcia. Natomiast w kontekście wypalenia zawodowego, to ja bym tutaj przy tej pracy zdalnej zwróciła uwagę na dwie rzeczy. Jeżeli do tej pory pracowaliśmy w jakiejś wspólnocie, w jakimś zespole, w jakichś interakcjach społecznych, a teraz zostało nam to odebrane, to może pojawić się coś takiego jak zachwianie poczucia wspólnoty i zwłaszcza dla osób, dla których ten kontakt społeczny jest bardzo ważny, no to te osoby mogą tutaj odczuć jakby bardzo dotkliwie tą zmianę. I to nie chodzi tylko o ekstrawertyków, ponieważ introwertycy z mojego doświadczenia też mogą wbrew pozorom dotkliwie zareagować na takie odłączenie od kolegów z pracy i od takiej właśnie wymiany społecznej. Natomiast też bym zwróciła uwagę na to, że praca zdalna wymaga takiego dobrego zakontraktowania się pomiędzy szefem i pracownikiem i zwróciłabym uwagę na to, że jednak rola szefa w takiej organizacji tej pracy zdalnej, ale też w tym, żeby nie tracić pracownika z oczu, żeby nadal dawać informację zwrotną, ale nie tylko na temat tego, jak te zadania są wykonywane przez pracownika. Szef powinien być taki czujny, czy może po prostu dać jakieś wsparcie pracownikowi w takiej nowej organizacji pracy. Także ta rola szefa, żeby być w kontakcie i żeby wspierać, myślę sobie, że też jest tutaj niezwykle ważna.
Czy sposobem na taki stan, na to wypalenie zawodowe na przykład jest zmiana środowiska pracy? Wystarczy nowe miejsce, zmiana firmy, zmiana zawodu i wszystko wraca do normy? Znowu będziemy dziarsko przystępować do wszystkich wyznaczonych zadań?
To nie jest takie proste. Pracując z osobami wypalonymi, najpierw szukamy czegoś takiego jak obszary niezgodności. I te obszary niezgodności mogą dotyczyć wielu różnych rzeczy. To wspomniane przeze mnie już przeciążenie pracą, ale to może być brak dostatecznej nagrody. Tylko przypomnę, że osoby narażone na wypalenie, one naprawdę ciężko pracują i jeżeli nie dostają dostatecznej nagrody, ja nie mówię o wynagrodzeniu też często takim finansowym, ale to może być jakieś uznanie na przykład, to też zaczyna się tutaj jakaś rozbieżność. To może być poczucie niesprawiedliwego traktowania, to poczucie załamania wspólnoty, o którym rozmawiałyśmy, ale też na przykład poczucie utraty kontroli czy konflikt wartości, więc jakby sprawdzamy, który z tych obszarów jest w jakiejś niezgodzie z osobą, która doświadcza wypalenia. I tak naprawdę po określeniu tego obszaru sprawdzamy, czy jest możliwość tutaj jakiegoś działania, żeby ten obszar naprawić, żeby ten obszar trochę ulepszyć, żeby tam po prostu ta satysfakcja albo ta regeneracja nastąpiła. I jeżeli to jest niemożliwe, to rzeczywiście zdarza się, że potrzebna jest zmiana środowiska, ale mam też takie obserwacje i takie doświadczenie, że czasami ludzie świadomie decydują się na tak zwany downshifting, czyli to jest takie zejście na mniej eksponowane stanowisko po to, żeby odzyskać jakąś równowagę, po to, żeby pracować w jakimś większym spokoju i komforcie dla siebie.
Jeśli pracownik zauważy, że coś jest nie tak, że właśnie coś takiego zaczyna się z nim dziać, to co on powinien zrobić? Jak sobie poradzić w tej sytuacji? Czy ma się zgłaszać do psychologa, a może w firmie do działu HR? Co on powinien zrobić w pierwszej kolejności?
To wszystko zależy od tego, w jakiej fazie on to wypalenie wychwyci, ten stan taki, który zaczyna mu doskwierać, i rzeczywiście im wcześniej, tym lepiej, bo czasami, tak jak wspomniałam, wystarczy po prostu porządny odpoczynek. Natomiast rzeczywiście z punktu widzenia takiej profilaktyki bardzo ważna też jest rola pracodawcy. Jakby rolą człowieka jest zauważenie, że wykonuje pracę coraz większym wysiłkiem osobistym. I tutaj bardzo ważne jest takie zatrzymanie się, ale czasami, jeżeli nie słuchamy sygnałów własnego ciała, to czasami dobrze jest usłyszeć to, co mówią inni, bo osoba wypalona słyszy te głosy, takie komunikaty, że słuchaj, coś się z tobą dzieje, następuje jakaś duża zmiana w tobie, albo właśnie wprost, słuchaj, ty jesteś wypalony, więc dobrze jest tutaj to usłyszeć. Natomiast wracając do roli firm, to myślę sobie, że taka profilaktyka, taka też psychoedukacja, takie uwrażliwianie ludzi, też menadżerów, na takie sygnały dotyczące wypalenia, po to, żeby menadżerowi mogli wychwytywać u swoich pracowników, ale też u siebie i na w miarę wczesnym etapie po prostu reagować na to. Myślę sobie, że to jest niezwykle ważne. Oczywiście, jeżeli osoba wypalona stwierdza u siebie taki moment, że trudno jest jej już samemu sobie z tym poradzić, to zachęcałabym do szukania fachowego wsparcia, psychologa, może być to psychiatra, może być to coach kryzysowy, także nie zostawajmy z tym sami.
Danuta Rocławska, psycholog i coach, specjalistka od motywacji, ale też od walki z wypaleniem zawodowym, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.